Mamy połączenie telefoniczne z Michałem Karnowskim, sieci w polityce w Polsce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
Tyle tych tematów, wybory samorządowe.
A jeszcze jeden, panie redaktorze, dzisiaj Dzień Myśli Braterskiej. 22 lutego, wszyscy harcerze z różnych organizacji, ci, którzy kiedyś już może byli bardziej aktywni, ale harcerze mieli się całe życie, dzisiaj łączą się w myśli braterskiej. To dzień urodzin Baden-Powella, czyli twórcy skautingu i jego żony, bo urodzili się w tym samym dniu, choć w różnych latach. Więc wszystkim harcerzom składam, skorzystając z tej okazji. Ja myślę, że jest wielu ludzi w życiu publicznym, bo harcerstwo tak motywuje, uczy też działalności wspólnej. Składam też takie życzenia z serca płynące właśnie harcerskiej przyjaźni.
Czuj, czuwaj. Takie jest pozdrowienie harcerza. My o polityce, czy o wyborach samorządowych, czy o tym, że Komisja Sprawiedliwości w polskim parlamencie powiedziała, że minister sprawiedliwości pan Bodnar jest w porządku, że wotum nieufności. Nie ma rekomendacji komisji do tego, żeby było wotum nieufności. Czy o pani Pawlickiej, która chce przyjąć albo przyjęła mandat poselski, czy też inny temat na dzisiejszy poranek pan redaktor wybierze?
Wszystko ważne i wszystko ciekawe, ale powiedziałbym, że najciekawsza rzecz jednak i taka chyba najważniejsza i też taka najbardziej bolesna, to dzieje się na granicy polsko-ukraińskiej i jakby z tej granicy wyrasta. Postawiłbym taką tezę, że to, co tam widzimy, ten klincz i takie też dezinteresme ze strony rządu Donalda Tuska i takie widać niezrozumienie także ze strony prezydenta Zełenskiego, że to jest pierwszy przypadek, kiedy chyba widzimy cenę za tę brutalną, wulgarną kampanię wyborczą, którą przeprowadził, a trwało to rok i dłużej, Donald Tusk w Polsce, bo to zapętlenie wynika z tego, że przecież Tusk i jego ludzie grali tutaj na kilka frontów. Oni mówili rolnikom, że oni natychmiast zatrzymają import zboża z Ukrainy i że rząd PiS-u jest nieudolny, a widzimy, że to rząd PiS-u miał odwagę wprowadzić embargo i przeciwstawić się Komisji Europejskiej i z nią o to walczyć. To rząd Tuska i to kampania Tuska mówiła Polakom, że za dużo dla tych Ukraińców daliśmy, tak, tym Ukraińcom, że za dużo przywilejów, że to w ogóle inaczej. I tak ewidentnie brała też wszystkie takie zatrute owoce z tego drzewa wojny rosyjsko, tej napaści rosyjskiej na Ukrainę. Grała inflacją, tak, mówiła, to wszystko wina rządu, to Glapiński. To nie była prawda. I on tutaj ludziom coś obiecano. Także jeśli chodzi o Ukraińców, no to sugerowano, to tam z kolei mówiono, że my będziemy prawdziwym przyjacielem Ukrainy, bo ten PiS, to wiecie, może wam te 300 czołgów posłał, może Jarosław Kaczyński, a to była jego osobista decyzja, pamiętajmy, żeby pchnąć tam wszystko, co możliwe w tych pierwszych dniach, kluczowych dniach wojny, kiedy się sprawy rozstrzygały, a i wcześniej szła pomoc, bo wiecie, ten Kaczyński może wam tu daje, ale no on jest tak naprawdę proputinowski. My będziemy prawdziwie proukraiński. Wszystkim wszystko poobiecywano, ale problem jest realny. I mamy dzisiaj straszliwy klincz. Mamy jakieś dramatyczne apele Zełenskiego, który nie rozumie, o co chodzi, bo no, przyzwyczaił się, że za słowem idzie czyn. Pojechał Tusk w pierwszych dniach przecież po zwycięstwie na Ukrainę. No, powiedział, będziemy tutaj wszystko dawali. Klepią go w Unii, chwalą, bo jest wspaniały, proeuropejski, a fakty są takie, że nie robi kompletnie nic w żadnej sprawie. I myślę, że będziemy mieli coraz więcej takich tematów, w których po prostu no, kompletna nieudolność tego rządu, niechęć też do brania się za bary z problemami będzie właśnie wybuchała takimi eskalacjami straszliwych emocji i będziemy mieli do czynienia z zapętlaniem. Tam się trzeba wziąć do roboty. W sprawie rolnictwa, w sprawie zboża z Ukrainy, innych produktów roślinnych, ale i owoców miękkich. A mamy sytuację, w której wiceminister rolnictwa choruje na jakąś polityczną schizofrenię i jeździ na protesty, krzycząc, że się minister musi wziąć do roboty. A minister mówi do rolników, dajcie mi realne postulaty, bo te, które zgłaszacie, są nierealne. A media co robią? A media jakby oddzielają precyzyjnie. Oddzielają, zwróćmy uwagę, jak to jest przeprowadzane. Oddzielają precyzyjnie w ogóle protest rolników od rządu. Przecież gdyby takie protesty w tej skali były, a rządziłoby Prawo i Sprawiedliwość, to mielibyśmy w każdej rozmowie telewizyjnej i radiowej pytanie, panie ministrze, panie premierze, Kiedy zareagujecie? Rolnicy cierpią, trzeba natychmiast działać. A tutaj nie ma takich pytań. No jest oczywiście opisywany protest rolników, ale on jest jakby odłączony w ogóle od odpowiedzialności rządu. To najwyżej na PiS możemy trochę zwalić. Ja, bardzo ciekawa historia. Myślę, że będziemy więcej mieli tego typu sytuacji w najbliższych miesiącach, bo no, premiera nie ma, premier się nie interesuje. Rzeczywiście ten PiS pracował od rana do nocy. Łajano go za wszystko, przecinek w ustawie, skandal, coś tam krzywo poszedł, parę metrów zbrodnia. Natomiast tym wolno wszystko. Po prostu się niczym nie zajmują, a cały naród stoi na dwóch nóżkach i jak pieski takie skomle, błaga, prosi premiera rządu Rzeczypospolitej, żeby ten nie hamował rozwoju Polski, żeby móc kontynuować centralny port komunikacyjny. Ja tak się zastanawiam, czy tylko ja widzę absurd tej sytuacji, w której cały naród prosi premiera Polski, żeby ten premier Polski nie kasował z takim trudem wypracowanych projektów rozwojowych jak elektrownie atomowe, porty, centralny port komunikacyjny, rozbudowa armii. No, tak Polacy wybrali i tu gdzieś się znaleźliśmy.
Rolnicy nie tylko protestują na granicy, ale również hasłem naczelnym jest Zielony Ład, ugorowanie ziemi, swoboda doboru
gatunków. Ale to nie w gatunków. Polsce, to nie w Polsce, to u nas to nie wybrzmiewa jednak.
Nie, wybrzmiewa bardzo mocno, bo jak słyszymy, co i o czym rolnicy mówią w czasie na blokadach rozmaitych, to właśnie mówią na temat Zielonego Ładu i oczywiście handlu z Ukrainą. Sprawa, jeśli chodzi o handel z Ukrainą, pewno jest bardzo skomplikowana. Czyli ty odebrałeś to, co ten apel prezydenta Zełenskiego o spotkanie na granicy z Donaldem Tuskiem, z polskim rządem, żeby wypracować kompromis jako taki akt desperacji, jako akt, który ma do niczego nie doprowadzić?
Po pierwsze uważam, że rzeczywiście wybucha tu jakaś emocja, jest to jakiś akt desperacji. Ukraina zawsze, o tym pamiętajmy, jest jednak w sytuacji dramatycznej, ginie kilkudziesięciu, kilkuset, kilka tysięcy żołnierzy dziennie. To jest sytuacja, którą musimy przy wszystkich naszych tam może wątpliwościach, zastrzeżeniach, jak ktoś ma, brać pod uwagę. To zawsze wpływa na pewną emocjonalność. Po drugie, myślę, że jest tutaj zdziwienie, no bo był Tusk w Kijowie, wszystko właściwie było świetnie, nie zgłaszał żadnych tego typu zastrzeżeń, nie mówił, że mamy jakąś dramatyczną sytuację rolników, tego tematu właściwie tam nie było, no bo tak jak to Tusk, no co to, jego problem. I Zełenski uznał, że jakby no z tym rządem się dogadał, no, że z Boże wjeżdża, o co chodzi. A tu się okazuje, że jest jakiś problem społeczny i jakoś ten Tusk nie umie tego poskładać, no coś tu Zełenskiemu nie pasuje. No ale jest też i trzecia warstwa oczywiście, że ukraińska polityka jest taka bardzo emocjonalna, nieprofesjonalna. No, ludzie, którzy myślę kibicowali trochę projektowi Prawa i Sprawiedliwości, czy widzieli w tym projekcie taką dobrą propozycję dla Polski, no mogą też tak spojrzeć lekko ironicznie, bo niestety w tym, że doszło do zmiany w Polsce jest i też pewien udział także i władz ukraińskich, które w tych ostatnich tygodniach przed wyborami no tak sygnalizowały mocno, że wspierają Donalda Tuska, które nigdy nie powiedziały, że tak, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki czy profesor Zbigniew Rau, że to są politycy, którzy dużo zrobili dla uratowania Ukrainy, alarmowania świata, dali wszystko, co mogli. Zawsze Ukraińcy mieli taką postawę, że no, z Tuskiem jeszcze łatwiej się dogadamy, że wy musicie, że ta polska życzliwość i otwartość jest trochę oczywista. Nigdy nie padło wobec Polaków takie. I tu nie chodzi, żeby też jakoś straszne podziękowania, ale no, nie padło jakieś takie dziękuję. Jak prezydent Zełenski ma wywiad z ukraińskimi z mediami światowymi, to tam często polskich mediów w ogóle nie ma. No, jest ileś takich sygnałów, że tutaj to, co Prawo i Sprawiedliwość robiło, było takie trochę traktowane jako oczywiste. No, dziś można powiedzieć, że to jednak nie było oczywiste, że Prawo i Sprawiedliwość naprawdę było przyjacielem Ukrainy, Ukraińców i naprawdę wsparło ten kraj w walce z agresją rosyjską. A Donald Tusk może pięknie o tym wsparciu, którego udzieliłby, mówił, może celnie punktował jakieś tam słabości Prawa i Sprawiedliwości, ale ma straszliwe obciążenia związane z tymi Niemcami na jego plecach. I nie będzie politykiem tutaj samodzielnym, nie będzie politykiem zdolnym do przeciwstawienia się Komisji Europejskiej, nie będzie politykiem zdolnym do prowadzenia takiej suwerennej naprawdę polityki proukraińskiej. polska polityka będzie w bardzo wielu obszarach, właściwie w większości, teraz echem polityki brukselskiej, czytaj niemieckiej. W tym sensie z Warszawą nie za bardzo jest po co gadać, bo gada się z Berlinem.
Niezależnie od tego, jak zachowują się politycy ukraińscy, pamiętajmy o tym, że wojna na Ukrainie to jest też wojna o nasze bezpieczeństwo.
Absolutnie.
Bezpieczeństwo Rzeczpospolitej.
Tu nie ma wątpliwości, ja to cały czas podkreślam i takie naprawdę tony jakiegoś kapitulanctwa czy takiego lekceważenia wagi tej wojny należy odrzucić. A powtarzam to, co pisałem już kilkakrotnie, no nie żeby siebie cytować, ale tak myślę, że wszystko, cośmy dla Ukrainy uczynili, słusznie żeśmy uczynili, wszystko, a może trzeba było jeszcze więcej, bo tak to nasza wojna.
Jakub Stasiak, który jest w Krematorsku od 2 lat na wschodzie Ukrainy, powiedział, że zmienia się postrzeganie Polski wśród ukraińskich żołnierzy. Ta wielka sympatia zmienia się w taką, w rodzaj niechęci, albo czegoś nawet bardziej poważnego niż niechęć, bo oczywiście do Ukrainy docierają te wszystkie zdjęcia z blokad, zdjęcie traktora z rosyjskimi, z radzieckimi flagami i opowieść o tym, że tu Polska w czasie wojny pomaga Putinowi, bo to też jest taki element narracji rosyjskiej, bo przecież blokada polsko-ukraińskiej granicy jest w Moskwie, na pewno biją brawo i może już szampana nie piją,
no tak, panie redaktorze, ale też pamiętajmy, no jak ja z kolei mam też relacje od naszych korespondentów tygodnika sieci portalów polityce.pl czy telewizji w Polsce, którzy sporo czasu spędzili na Ukrainie i oni w czasie tych miodowych nawet miesięcy mówili, że oficjalne media ukraińskie zawsze bardzo mało poświęcały czasu polskiej pomocy. To zawsze były bezpośrednie przekazy ludzi. Nigdy Polska nie miała dobrej prasy w tym oficjalnym Kijowie. To jest smutne, ale tak było i tu trzeba też o tym pamiętać. To po pierwsze. Po drugie, zawsze takie emocje, jest jasne, że opadają. A po trzecie, no mieliśmy TVP World, który to tłumaczył na świat, tak? Tłumaczył, docierał do różnych elit, rozmawiał nawet z nimi, nawet jak nie oglądali, to rozmawiał. No, skasowano, tak? TVP, telewizja Bielsa też jakoś w tarapatach. No więc jak nie prowadzimy sami kampanii informacyjnych, polityki informacyjnej, no to ktoś inny za nas prowadzi. Ale powtarzam, jak spojrzymy na to naprawdę uczciwie, to większość tych problemów jest związanych z tym, że władze w Polsce wzięli ludzie, którzy w trakcie kampanii wyborczej wszystkich oszukiwali. A czy rolników, że to są proste sprawy, Polaków, że inflacja przyszła i to straszna rzecz i to wina rządu. I ta pomoc rządu pisowskiego dla Ukraińców nie była doceniona, była raczej użyta przeciwko temu rządowi. Oszukiwano Ukraińców, że da im się więcej. No, wszystkich oszukiwano. No i dzisiaj to oszustwo po prostu wybucha w rękach, bo to są trudne sprawy. I ktoś musi zyskać, ktoś musi stracić. Mówiono Polakom, że to jest rząd głupio antyunijny. No a to był rząd, który bronił interesu Polski i być może dla przyjaźni polsko-ukraińskiej lepiej byłoby powiedzieć uczciwie, słuchajcie, nie wpuścimy waszego zboża, waszej kukurydzy, waszych owoców miękkich, bo to zabije polskie rolnictwo. Siądźmy razem i pomyślmy, co możemy zrobić, żeby wasze zboże wyjechało do Afryki. Jak możemy wam pomóc? I były takie koncepcje różnych połączeń kolejowych, które to bardzo szybko przerzucą, użycia polskich portów. No może trzeba myśleć w perspektywie 2-3 lat. Ten rząd...
Tylko tego nie zrobiono rzeczywiście.
Rząd PiSu to mówił. Rząd PiSu powiedział, no słuchajcie, kochamy was Ukraińcy, wspieramy, ale powiedział to premier Jarosław Kaczyński, ale nie zabijemy swojego rolnictwa. Mówił to 3-4 razy.
Jeśli chodzi o zboże, to oczywiście rynek zboża na świecie jest taki, że 31% tego rynku ma zboże rosyjskie. Plony w Rosji były wyjątkowe. 70 milionów ton nadwyżki. Handel właściwie zbożem, wyrugowanie z rynku zbożem w dużej części zboża ukraińskiego i ta nadpodaż zboża rosyjskiego, czy w ogóle zboża na świecie dyktuje ceny światowe. I te ceny
tutaj
światowe...
też jest inna kwestia, że też jakby pamiętajmy, że niektórzy uznają za normalne ceny zboża, to mówią eksperci tego rynku, te ceny, które były jakby w tym piku, tak, takim wojennym, no, one spadły znacząco. Ta cena zboża się jakby wraca do okresu wcześniejszego. Ja myślę, że tu głównie nie zboże jest problemem, że tu kukurydza, No zresztą okej, okay, no nie jestem tu ekspertem, ale tutaj ten obraz też jest bardziej skomplikowany, tak bym to powiedział, ale bez wątpienia zalew wszystkiego wprost z Ukrainy jest nierozważny. Tutaj pamiętajmy też o różnych standardach ochrony, jakby żywno możliwych, znaczy tego, co można używać, jeśli chodzi o chemię i inne elementy, to jest ważny element. Znaczy polskie rolnictwo ma bardzo wiele ograniczeń związanych z taką unijną polityką też i krajową. No ukraińskie używa wszystkiego, czego chce dowoli. To jednak też powinniśmy jakoś o tym rozmawiać i uregulować.
To. No to okaże się, że problem rolny zdominuje pierwszą godzinę poranka, bo za chwilę pan Wojciech ma bardzo dobrze, bo to jest najważniejszy.
Ale tak uważam, że tam się realnie dzieje, natomiast wszystko inne oczywiście jest ważne. No cóż, ta władza na razie idzie jak taran. Tutaj rzeczywiście hamulców ma niewiele. Chociaż pewne granice już opinia publiczna postawiła. Jednak posłów Wąsika i Kamińskiego z więzienia wyciągnięto. Jednak na razie Narodowy Bank Polski się broni, na razie Trybunał Konstytucyjny się broni, więc blitzkriegu nie było, bym powiedział. Niektórzy mówią, że już utknął ten rząd pod Stalingradem. Ja myślę, że nie. Myślę, że to nie jest ten etap, ale faktycznie ta wojna taka trochę dłuższa się zrobiła.
I o tym opowiadał Michał Karnowski, Tygodnik Sieci w Polityce w Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Miłego dnia. U mnie słońca już trochę jest. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Na placu zamkniętym w Warszawie jest nie tylko słońce, ale też pojawił się grzyb, muchomor, taki duży muchomor. Zdjęcie tego muchomora na Placu Zamkowym będą Państwo mogli zobaczyć na portalu wnet.fm, kiedy opublikujemy te wszystkie materiały z poranka. Warto zaglądać na portal, dużo podcastów, warto też oglądać nasz kanał na YouTubie, kanał Radia Wnet, transmisja na żywo z poranka, a potem wiele wywiadów na tym kanale można obejrzeć, nie tylko porankowe, ale te wywiady, które się w ciągu dnia w Radiu Wnet pojawiają.